Przekazuję głos panu Tadeuszowi Sobolewskiemu.
Dobry wieczór. Właściwie nie pamiętam, kiedy te filmiki powstawały. To jest połowa lat 70. do końca lat 70. Niektóre z nich, tak jak ten, były robione wcześniej. I tutaj trzeba podkreślić, że kamerę w nich trzymał Roman Klewin. Człowiek, artysta się bez teki, bez stałego zajęcia, związany z młodszą od siebie Adrianą Buraczewską, malarką, autorką takich kolażowych rzeźb. Znał Mirona Białoszewskiego od lat 40. Chyba się poznali, nie wiem, gdzieś na uniwersytecie, w kole młodych polonistów. Później towarzyszył mu. Zresztą miał później, tak, nie wiem, po 56 roku, po Odwilży, prowadził jakiś teatr, mały teatr form eksperymentalnych. Pamiętam, że mówił, chwalił się, że zrobił film, mały film na amatorski, na 16-milimetrowy, na Expo 58. I to chyba on namówił Białoszewskiego do filmikowania, kiedy już dawno jakby przestał działać teatr osobny Białoszewskiego, Heringa i Murawskiej na Placu Dąbrowskiego. To ważne, żeby tego nie pomijać, bo Białoszewski miał to do siebie, że jak gdyby brał odpowiedzialność, znaczy przypisywano mu wszystko to, co się wokół niego działo. A on skupiał wokół siebie magnetycznie różnych ludzi, artystów, którzy są być może bez niego nie byliby zapamiętani. I kimś takim był Roman Klewin, o którym mówiliśmy z takim, nie bez takiej lekkiej, nie bez uśmiechu, że ma w dowodzie napisane student, a to był rocznik 1917. Zmarł w 2004 roku i żyje Ada Buraczewska, jego przyjaciółka, partnerka, która była scenografką i kostiumografką tych filmów. Roman tłumaczył poezję, dzięki wstawiennictwu Białoszewskiego napisał, wydał wspomnienia swoje z czasów, nie wiem, robót w Niemczech, w Zagłębiu Rury. Był autorem licznych niewystawianych sztuk, w których też mieliśmy, nasze towarzystwo miało grać. To była taka grupa polonistów, myśmy się zjawili u Białoszewskiego, wokół niego, gdzieś w 1970 roku. I to mieszkanie, które do dzisiaj jest jakby w stanie niezmienionym, które występuje w filmie Piotra Morawskiego, jeżeli państwo zobaczą, w pobliżu Mirona. Niesamowite mieszkanie, ogromne mieszkanie na Żoliborzu, na rogu Mickiewicza i Mirosławskiego, zastawione właściwie takim lasem rzeźb Ady Buraczewskiej, przedmiotów, mebli, całe sterty, jakby taki bizantyjski zupełnie zestaw dzieł sztuki, w którym do dzisiaj siedzi taka lalka, eulalia, występująca w jednym z filmików. Ja przeczytam, bo chciałem to moje wystąpienie, szumnie nazwane wykładem, jakby przetykać cytatami z Białoszewskiego, który mówi o tym, pisze o tych filmikach na żywo. Pisze także w trzeciej osobie, bo Białoszewski w latach 80. zaczął pisać opowiadania właściwie trochę niepodobne do tego, co pisał wcześniej, niedziennikowe. I w jednym z nich występuje Eulalia. Czytam to dlatego, bo tam jest oddana atmosfera właśnie tego domu, kręcenia tych filmików, w którym braliśmy udział my, młodzi, ale też, nie wiem, moja teściowa Jadwiga Stańczakowa, niewidoma, Gracja Kereni, znakomita tłumaczka z węgierskiego, córka słynnego autora książek o mitologii, czy Ewa Berberiusz, czy Barbara Rzeźbiarka, Barbara Zbrożyna. Także w tych filmikach przewija się gdzieś całe taka śmietanka warszawska ówczesna. Kiedyś, pamiętam, pojawił się tam, ponieważ tam przewijało się inne młode towarzystwo, już nie filmikujące. Pamiętam spotkanie z Grzegorzem Przemykiem, który czytał swoje wiersze mojej teściowej. Czytaj sobie swoje wiersze nawzajem. Eulalia. Siedziała bez najmniejszego ruchu. Marian, czyli Roman, tykowaty, bardzo chudy, z siwą brodą, sprawdzał przełączniki, reflektorki. Za chwilę przyjdą znajomi na filmikowanie. On kręci, oni grają. Duda gra, i pomaga technicznie. Mariana też namawiali do gry, ale nie mógł, nie chciał. Raz Duda w nocy nakręcała, a on kreował łakomego króla, a potem wysokiego Anglika. Za wysokiego uchodził dawniej, teraz ludzie podrośli. Duda, przyniesiemy Eulalię na korytarz, tam będzie napad na stacji. Tam? Tak. Bandytka wyskoczy z wiłazienki, zawieś na nich napis kasa. Ujęli Eulalię z dwóch stron i posadzili na ławce przed pokoju. Uśmiechała się w niezmienny sposób. Dzwonek, upychanie psa w trzecim pokoju, pan Ursyn z niewidomą panią Jadźwinką. Pani Jadźwinka lubiła grać w filmie siedzące role, choć nie mogła ich potem oglądać. Pan Ursyn, siwy, godny, zawsze na czarno, miał już za przykładem artystów sztuczne zęby. Pani Jadźwinka, dawniej nim często znudzona, teraz podbeptana była komplementami. Stanął jak wryty. Dopiero teraz spostrzegł damę na ławce. Wyminął panią Jadźwinkę, skłonił się przed tamtą. Dzień dobry. Nie wyciągnęła ręki, sztywno siedziała w mroku. Ona jest nieruchoma, zapewne pomyślał. Dlaczego nie idziemy dalej? Zdziwiła się pani Jadźwinka. Panie Ursynie, pan poszedł do ubikacji? Nie. Czy jest tu ktoś? Jest jedna osoba, ale nie żywa. Co pan opowiada? Przelękła się pani Jadźwinka. Wyleciał Marian z pokoju, za nim pies, rzucił się do witania. To niespodzianka, pani Eulalia zagra z państwem. Bardzo nam będzie przyjemnie, stwierdził pan Ursyn, powoli jak zawsze. To nieprawdziwa osoba, domyśliła się pani Jadźwinka. O właśnie, niech ją pani obdotyka. Bardzo dobra, chociaż twarda. Miron, jak mówię, zagarniał cudze talenty. Był z tego znany. I tak było w jego domowym teatrze. Wszystko szło na jego konto, a jego talent był zawsze silniejszy niż talenty tych, z którymi współpracował. Ale bycie wokół jego orbicie miało też ten przywilej, że Miron uwieczniał swoich satelitów. I dziś właściwie nie wiedzielibyśmy, kim był Ludwik Hering, kim był Leszek Soliński, gdyby nie prozy i dzienniki Mirona. I także nie wiedzielibyśmy nic o Romanie Klewinie i Adzie Buraczewski. No i my byliśmy w tej orbicie. Grupa polonistów, anglistów, moja żona, Jadwiga, moja teściowa. Prowadziłem podwójne życie w tym czasie, bo z jednej strony bardzo jakby aktywnie się uczestniczyło w tym, co się działo w 70-tych latach, w tej wspaniałej dekadzie, którą Białoszewski kiedyś skwitował właśnie takim wierszykiem, w którym powtarzały się imiona Papież, Miłosz i Wałęsa. Więc to były czasy kina, nie tylko kina moralnego niepokoju, ale w ogóle wspaniałego kina. Były to czasy początków opozycji. Były to czasy kościoła, który był taki otwarty, był miejscem otwartym dla artystów. To jest zupełnie dzisiaj nie trudnego w ogóle do wyobrażenia. Pamiętam, jak debiutowałem, chociaż na tym debiucie się skończyło, jako współscenarzysta filmu Golem Piotra Szulkina, w którym ta tytułowa postać wzięta z powieści Gustawa Meyrinka miała właśnie w moim odczuciu przypominać troszeczkę Białoszewskiego. A z drugiej strony właśnie bycie wokół Białoszewskiego trochę na zasadzie takiego, jakby się miało, nie wiem, paszport jakiegoś udzielnego księstewka. Bo on w tym wszystkim nie uczestniczył. Nic go nie obchodziło, nasze pisanie, nasze uczestniczenie, ponieważ on jakby działał na innej zasadzie. On był, tak to sobie potem tłumaczyłem, choć wtedy nie wszystko, to nie zawsze to było dla nas zrozumiałe. On był wolny już wcześniej. No, tak bym to określił. I w jakimś sensie byliśmy w jego orbicie i co jakiś czas on zstępował w tej swojej rundzie po Warszawie, którą odprawiał po to, żeby nabrać jakby natchnienia, materiału, żeby rozkręcić się, rozwibrować i mieć potem o czym pisać. Kiedy trafiał do nas, do kogoś z nas, no było to święto, to pukanie do drzwi Białoszewskiego. Dziś Miron przyjdzie. O, idzie Miron. Albo pukanie nasze do jego drzwi na Placu Dąbrowskiego, czy do ściany na Lizbońskiej. I to, ta atrakcja, ten czar bycia przy Białoszewskim, czy wokół Białoszewskiego, o dziwo przetrwał cudownie, bo kiedy z panem Wojciechem Bąkowskim odwiedziliśmy, który zamierza robić instalację na lizbońskim bloku, gdzie mieszkał Białoszewski, kiedy tam trafiliśmy do tego mieszkania na 9 piętrze, otworzyli nam bardzo mili ludzie i powiedzieli, no wreszcie, dlaczego do nas nikt nie przychodzi? Przecież my mieszkamy tam, gdzie Białoszewski. I nawet znaleźliśmy za boazerią pocztówkę do niego. Także ten jakby przychodzenie do Białoszewskiego, czy przychodzenie Białoszewskiego wciąż jeszcze gdzieś jakby trwa. Znalazłem gdzieś w tajnym dzienniku, do którego często zaglądam i zawsze znajduję w nim coś nowego, troszeczkę tak, w tej ogromnej tysiącstronicowej księdze, tak jakby po prostu, jakby ona sama się wciąż pisała. Jakby tam po prostu wciąż znajdowały się nowe rzeczy. I znalazłem taki właśnie dialog z jedną z naszego kręgu, Maliną Kluźniak, osobą o bardzo ostrym języku, która mówi w pewnym momencie do Mirona, a on to zapisuje. On mówi do niej, nie miałbym sumienia, coś tam iść. Ona mówi, Miron, a czy ty w ogóle masz sumienie? Przecież ty rządzisz, ty decydujesz, ty każesz. Tak to wyglądało. A równocześnie w jakiś dziwny sposób dawało to poczucie wolności. Docenione właściwie dopiero później. Mówię o tym wszystkim dlatego, że filmiki, czy spotykanie się filmiki były częścią życia towarzyskiego, a to życie towarzyskie właśnie tak wyglądało. Inaczej wygląda z perspektywy dzisiejszej, a inaczej wtedy. Nie wiem, kiedy było bardziej zmistyfikowane. Wydaje mi się, że tutaj grożą jakby dwie mistyfikacje. Z jednej strony, no, tamto podwójne życie, prawda? Wpływ, nacisk, no, taki jak zwykle bywa, taki demiurgiczny wpływ, kiedy się jest w orbicie osoby bardzo utalentowane. To jest niebezpieczna zawsze orbita. Niebezpieczna dla własnych, nie wiem, zdolności, czy własnej samooceny. Ale to był stosunek oparty, bardzo ciekawy, dlatego że z jednej strony oparty na takim poczuciu, że mamy do czynienia z kimś genialnym, ponieważ mogliśmy jakby wejść, mieliśmy ten luksus wchodzenia do środka jakby jego twórczości przez to, żeśmy ją przepisywali, jego wiersze i prozy. I pamiętam, że w latach 70. powiedziałem sobie tak, że właściwie są trzy książki w literaturze polskiej, które tak dla mnie, które żyją, takie trzy arcydzieła. Nie wiem, co właściwie je łączy. Bardzo trudno, musiałbym się dzisiaj zastanowić, na czym to polega, ale do dzisiaj ta trójka we mnie istnieje. Jest to Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Dzienniki Gombrowicza i Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Białoszewskiego. Czyli trzy książki, które właściwie można czytać w kółko, które żyją jak gdyby, takie żywe książki, które też mają tę cechę, o której mówiłem na początku przy dzienniku, że jakby za każdym razem odkrywa się w nich coś innego. Tak jakby one mieniły się, żyły, jakby one nie były gotowe. No, coś w rodzaju jakiejś takiej, nie wiem, żywej literatury. Więc z jednej strony to, poczucie genialności, z drugiej strony kompletna bezceremonialność, która pozwalała mi, pamiętam, powiedzieć, kiedy oglądaliśmy gdzieś ten filmik, bo niektóre były wywołane już wcześniej, Szamana, taką uwagę rzucić, stara baba tańczy, po czym Białoszewski przez parę lat nie występował przed kamerą. Ale to nie było złośliwe, to po prostu było tak powiedziane, takie właśnie pierwsze wrażenie, kompletna bezceremonialność. Czyli brak autorytetu, on to tak ustawiał, czyli jakby, żeby to wszystko przypominało rodzinę innego rodzaju. Jakby szukał wokół siebie i tworzył wokół siebie takie nieformalne rodziny, które nie miały właśnie cech tej jakby hierarchii rodzinnej. Z drugiej strony tworzył je naturalnie, no bo one się, ludzie lgnęli do niego. W tym sensie był kimś innym niż ta postać, którą gra Andrzej Chudziak, świetnym w filmie Andrzeja Barańskiego. Myślę, że to najlepszy jego film. Ale Andrzej Chudziak gra białoszewskiego neurotyka, który jak gdyby trudno może do końca uwierzyć, że tylu ludzi tak długo chciało wokół niego, przy nim być. To jest tylko jedna strona. Być może ta, którą objawiał, jak widzę, Stańczakowej, która była taką jego, nie wiem, no, osobą bardzo bliską, przyboczną, ale też do czarnej roboty. Więc ten brak autorytetu, bezceremonialność w ocenie także jego różnych utworów. Ale wróćmy do filmików. One, jak mówię, były częścią takiego ciągu towarzysko-pisaniowego, czyli zabawą Mirona, którą, no bo wszystko było u niego, jakby musiała być, twórczość musiała być poprzedzona zabawą. Była zabawą tak naprawdę i nawet najbardziej takich jakby dogłębnych utworach, których on sam mówi o tworzeniu, o pisaniu, myślę, że takim utworem są transy z szumów, zlepów, ciągów, taka jego jakby wielka improwizacja, prawda? Tam też jest mowa o zabawie, że nic innego nas jakby tutaj na ziemi nie czeka, nic lepszego nie możemy zrobić, jak się bawić. Czyli taka, jak mówi się o dzieciach, zabawa celowa. Reżyserowanie rzeczywistości poprzez ludzi, poprzez całą taką siatkę ludzi, ileś domów, do których zawsze można przyjść, z których można wyciągnąć gospodarza czy gospodynię. Zresztą słowa właśnie gospodarz i gospodyni to zupełnie też jest z innego porządku. Taka właśnie siatka osób tworząca jakby osobny krąg, takie bezpieczne społeczeństwo, bym powiedział, w którym Białoszewski, ten niby taki właśnie neurotyczny, osobny, po prostu doskonale zorganizowany, tworzył wokół siebie taką jakby własne społeczeństwo. W tym sensie postępował jak udzielny władca, a jego dom, jego salon, można powiedzieć, wtorkowy, Maria Janion określiła jako dworek szlachecki, w tym sensie, że właśnie przychodziło się z różnymi, nie wiem, prezentami, kwiatami, ciastkami i właściwie tam się spędzało czas na muzykowaniu, słuchaniu muzyki, czytaniu, anegdotach, ale koniecznie z pierwszej ręki. Nic powtórzonego, nic z gazety, nic ze świata, tylko wszystko jakby tak, w tym sensie było to bardzo staroświeckie, archaiczne wręcz. I filmiki były jakby takim pobudzeniem, były jakby takim, jakby to powiedzieć, robienie ich nocami w domu Klewina było takim warsztatem, takim jakby pobudzaczem po prostu i integracją tego środowiska. Filmiki, które właśnie nie miały, jak one powstawały, do dzisiaj pytam się mojej żony, jak to było, czy kiedy ja grałem Żyda idącego wspólnie z Popem i podrywającego Agnieszkę leżącą na kanapie, a ty wyskakiwałaś za tej kanapy w czerwonych pończokach i biłaś nas kapciem. Czy ktoś ci powiedział, że Roman czy Miron mówili ci, co masz robić? Nie. Nie wiadomo. Po prostu najpierw zostaliśmy doprowadzeni za pomocą jakby towarzyskiej magii, bez używek, znaczy mocna herbata i papierosy, sporty, które wszyscy palili, doprowadzeni do stanu właśnie zabawy, że właściwie wystarczyło nas wypchnąć. Wystarczyło, no, że ktoś z nas był tym Rasputinem, nie wiem, nagim królem, czy jak się nazywała, może pod zielonym jaworem, taka, to była ilustracja właśnie piosenki ludowej, pod zielonym jaworem, ktoś tam stojał, ale już nie pamiętam, kto to był, jaka to była osoba, jaka dziewczyna, czy księżniczka, czy królewna, czy Dorotka, nie pamiętam. To wszystko jakby unosiło się nad ziemią, właśnie kostium w jakimś sensie było powieleniem czy rozwinięciem jakichś naszych prywatnych ról. Skąd się te filmiki brały, skąd się brały pomysły, cała idea? Myślę, że dzisiaj można powiedzieć tak, że z jednej strony był w tym kult dla niemego kina. Dla niemego kina i to takiego kina właśnie pomiędzy gdzieś z jednej strony takiego prymitywnej feerii, wspaniałej dzisiaj odkrywanej, cenionej, jaką były filmy George'a Méliès'a. Z drugiej strony gdzieś to wpadało w surrealizm. Także gdzieś tam pies andaluzyjski się kłania, chociaż broń Boże, nic z tego nie, jakby o niczym takim nie było mowy. Ja przeczytam właśnie taką z dziennika, kilkuzdaniową taką pochwałę niemego kina, dawnego kina przez Mirona, który był zresztą namiętnym kinomanem, ale często rozczarowanym tym repertuarem bieżącym. Nawet Fellini w pewnym momencie przy Amarcordzie, pamiętam, go lekko rozczarowywał, bo już wiedział, co to będzie. Bardzo był ostry w sądach. Teraz ostatnio widziałem kilka filmów amerykańskich, francuskich z innym rodzajem, z nowym rodzajem gry komediowej. Jest to gra tak fatalna, że w ogóle nie wyobrażałem sobie, że może taka zaistnieć. Oni myślą, że to jest nawrót do filmu niemego, ze śmiesznostkami niemego filmu, z jego czarem, z jego genialnością. Tymczasem niemy film wywodził się z cyrku, ze sztuki ogródkowej, teatrzyków ogródkowych. Byli to świetni artyści, którzy robili te filmy pierwsze nieme i późniejsze, mieli masę pomysłów. Film był sztuką świeżą, podniecającą. Dużo było błędów, dużo udanego, ale dużo udanego w sposób zaskakujący. Aktorzy poruszali się w rytmicznym tempie. Akcja szła szybko. Pomysły goniły pomysły. Głupie rzeczy wychodziły dowcipnie i w kategoriach sztuki i baletu. Do tego balet taśm, trzeba pamiętać tempo taśmy, które w swoim przyspieszeniu nadawało filmowi dodatkowy taniec. Często taki taniec w poprzek, który jest wynikiem jakby nieporadności techniki, a okazał się w sztuce potem nie do pobicia. Do tego film był płaski, czarno-biały. Obecne nędzne komedie są panoramiczne, kolorowe, wypukłe, rozwlekłe i operują dowcipem ordynarnym, nie do wytrzymania. Publiczność zarykuje się. W większości to się bardzo podoba. Na tym polega cała groza. To złe porozumienie między producentami, złymi wykonawcami i publiką bez gustu. A teraz taki króciutki opis właśnie sceny filmowej, już nie w trzeciej osobie, tylko tak, jakby to wyglądało. Filmikowanie na Żoliborzu. Najpierw zbiórka u Jadwigi, bo Jadwiga miała grać jasnowidzącą, czyli nawiedzoną, czyli prorokinię. Ludzie w piwnicy, naloty, wkroczenie Marsjanina. Ustawia ich pod ścianą, jedna z ustawionych nagle wpada w natchnienie. Właśnie Jadwiga powtarza: ludzie, ludzie, wyprowadzę was na cudzie. Sama sobie to porzekadło wymyśliła, a drugie było: mija godzina, nie ma Marsjanina. Pan Julian prowadzi Jadwigę z lampą naftową, za nimi idą Gęsiego i inni schronowcy. Kłania się pamiętnik z powstania w jakimś sensie. W katalepsji, na końcu kicia kocia, z wzniesionymi łokciami przed twarz. Marsjaninem z jednym okiem na masce był znajomy Romana i Ady. Pani, która z nim przyszła, grała przybłąkaną z innej dzielnicy. Pan Julian grał męża niewidomej. Siedział on, ona, za nią kicia kocia, w chustach owiniętych dookoła twarzy od przeciągów i w kapeluszu. Na tym wszystkim dla elegancji. Wyglądała jak postać z Boscha. Sama wymyśliła sobie gierki, kokietowała pana Juliana, a to przed okularami niewidomej, a to za jej plecami. Niewidoma odpychała ją łokciem, potrząsała wielką, zmierzwioną peruką. Te peruki ci koci stworzyła z niej manru. Ania na ławce naprzeciwko grała ich córeczkę. Zaraz wszyscy popadali w przerażenie, łapali się za głowy, kulili się jak od bomb. Potem było rozlewanie zupy, jedzenie z garów, z korup, potem znów bomby. I nagle wejście Marsjanina. Ponieważ film jest niemy, jak zwykle na początku leci tytuł Najazd Marsjan. I to od razu ustawiało całość w treści. Jest jeszcze jeden moment, w którym właśnie to zahacza o to, co mówiłem na początku, o tym, o czasach, kiedy to powstawało, o tej właśnie dziejowym wzburzeniu. I to, jakby to dziejowe wzburzenie w pewnym momencie zderzyło się z tą zabawą filmikowania. Ponieważ ten akurat moment dzieje się wtedy, kiedy w kościele świętego Marcina odbywa się głodówka protestacyjna przeciwko aresztowaniu członków koru. Tam głodują między innymi, nie wiem, Adam Michnik, Stanisław Barańczak. No, wielkie wydarzenie, tłum otacza kościół. W tym samym czasie Białoszewski, tak się złożyło, miał mieć wieczór autorski na uniwersytecie. Wieczór się oczywiście nie odbył. I ktoś zobaczył taką scenę, kiedy on w rozpiętym palcie stoi przed uniwersytetem, jak usiłuje zebrać jakichś ludzi, którzy przyszli, jego ludzi, i gdzieś z nimi pójść do domu, ale nikt nie patrzy na niego, wszyscy lecą na piwną, gdzie jest głodówka. I jakoś w tym samym czasie odbywa się właśnie to, rozgrywa się to filmikowanie. Już znajduję ten cytat, bo jest to bardzo pikantne i bardzo wiele mówi o postawie Białoszewskiego. Jest tam znajoma rzeźbiarka, która występuje. Najpierw odbywa się tam właśnie, odbywa się cała gra, bardzo zabawna, w stylu właśnie tego najazdu Marsjan. Ale przez ten czas Barbara, rzeźbiarka, wpadła w orację na temat głodujących. Wrócił Roman, ale nie było już mowy o żadnym kręceniu. Barbara wołała, że ludzie dłużej nie mogą wytrzymać. Roman i ja spytaliśmy, czego? Tłumaczyła, że tam ktoś w tym kościele z jej znajomych, że to walczenie o wolność dla wszystkich, że są ważniejsze rzeczy od życia, w co wątpię, komentarz Białoszewskiego, że ważny jest człowiek. Człowiek zwykły, jak się nasyci, to chce Roman igrzysk. Barbara swoje, że ci głodujący to współcześni święci. Krzyczała, że to, co robimy wszyscy, co ja piszę i co ona rzeźbi, to wszystko kamuflaż. Niby co kamuflaż? W rzeźbie? Po jej wyjściu Roman, który ją znał od dawna, i Kicia Kocia stwierdzili, że jest nie bardzo odpowiedzialna. Dotykamy właśnie bardzo ciekawej sprawy. Postawy Mirona, jakby tej jego wiecznej zabawy, o której kiedyś mówił w jakimś wywiadzie, chyba pod koniec lat 50., że dziennikarz go pyta: Panie Mironie, jak długo pan się jeszcze będzie bawił? A on mówi: no, mam dopiero 33 lata. Mam dużo czasu przed sobą. Myślę, że wiąże się to z takim poczuciem, które dzisiaj być może przeszkadza nam jakby w zrozumieniu jego postawy, która jest dla mnie czymś postawą no, wyjątkowo konsekwentną. I jak mówię, jestem jakby podzielony między dwa zupełnie różne nastawienia. Że jest to postawa akceptacji. Postawa akceptacji całkowitej. Jakby akceptacji totalnej rzeczywistości, którą on wypróbował w latach 50., w tym na samym dnie jakby czasów stalinowskich, kiedy już nie miał pracy, kiedy właściwie nie miał co jeść, kiedy znaczy bardzo trudno jest przyjmować pomoc finansową znajomych. Ktoś, kto go wtedy odwiedzał, opowiada taki fakt, że chleb w tym pokoiku sublokatorskim, który miał jeszcze swojego sublokatora, gdzie mieszkał Białoszewski na Poznańskiej, chleb trzymał za ramą obrazu, która przyciskała kawałek chleba, żeby myszy go nie zjadły. Tak to wyglądało. A równocześnie w tym samym czasie nastąpiła ta eksplozja twórcza. Białoszewski stał się Białoszewskim. Znaczy trafił na swój język. No, wydestylował z siebie to, co później weszło do tomiku, do tomu Obroty rzeczy. Także był to okres, jak on wspomina, jak mówił zresztą wielokrotnie, jak pisze, największego szczęścia w życiu, które polegało właśnie na filozoficznie, jakby było uzasadnione, czy o tym są te wiersze. Marność jest dla wybranych, a wybranych jest mało. I ten, nie wiem, ten psalm, który on często cytuje wtedy też, a też w dziennikach, czy w tym swoim właśnie utworze Transy, ten psalm, który mówi, że już nie pamiętam w czyim tłumaczeniu, Miłosza chyba, że trzeba przyjmować śnieg, lód spadający z nieba jako kąski. Czyli takie przechytrzenie losu, żeby właśnie być nawet nie na złość zadowolonym, tylko po prostu wszystko traktować jako rodzaj no, zysku, coś, co nas buduje. Taka postawa mnisia, mistyczna, którą on zastosował do swojego życia. i którą praktykował w zasadzie już za okupacji, bo w ten sam sposób właściwie żył ten krąg w latach 40. Krąg Mirona Białorzewskiego, Stanisława Svena Czaporowskiego, kompozytora Pruszyńskiego. No cały ten krąg, który spędzał właściwie czas nocami, w czasie godziny policyjnej, na przygotowywaniu kolejnego przedstawienia konspiracyjnego teatru, na czytaniu głośnym, na słuchaniu płyt z muzyką, której nie było, na nie wiem, odwiedzaniu prywatnych koncertów w mieszkaniach czy w kościołach, które służyły też jako, nie wiem, sale koncertowe, a także miejsca misteriów, z którymi Miron, który zawsze mówił o sobie, że jest niewierzący, po prostu był jakby człowiekiem, jednocześnie człowiekiem no, zakochanym w liturgii katolickiej. I w ten sam sposób żyli po wojnie, spotykając się w podwarszawskiej Kobyłce, gdzie letni domek czy werandę, kawałek letniego domku miał Sven Czachorowski i jego mama. Tam się spotykali. Później Poznańska gdzieś tam była właśnie takim miejscem, to pół pokoju. Później Plac Dąbrowskiego, który stał się miejscem jego domowego teatru. Później Lizbońska. W zasadzie jest to właśnie jeden taki ciąg. Sposób bycia. Bardzo właśnie no, chytrze wymyślony. Chciałem właśnie troszeczkę odstać teraz, odejść jakby od filmików. Nie, chciałem wrócić do Szamana. Dlaczego wybiliśmy ten na początek ten właśnie filmik? I dlaczego, skąd Szaman? To nie było wyraźnie powiedziane, to właściwie wynika po prostu z samego obrazu. Szaman jako ta postać, który wydał mi się, kiedy ten filmik zobaczyłem, kiedy chociaż nieopatrznie powiedziałem wtedy, że stara baba tańczy, czego za co dzisiaj właśnie robię sobie wyrzuty, to było to dla mnie jakby klucz do zrozumienia postaci Mirona. I to zrozumienia, kiedy go już nie było, bo wtedy dopiero tak naprawdę można było go zobaczyć, kiedy się nie było pod jego wpływem. To mają do siebie wielcy artyści, także wielcy aktorzy, a Białoszewski w jakimś sensie był aktorem. To było jedno z najgłębszych jego powołań, jak myślę. I to, że jest się po prostu jest się w jego orbicie, jest się w jego świetle i nie można go zobaczyć. Można go zobaczyć dopiero wtedy, kiedy on się odsuwa, kiedy go nie ma. I szaman, czyli ten, który no najprostsza definicja taka eliotowska szamanizmu, to jest to, że on odtwarza most między niebem a ziemią, który był, istniał kiedyś pierwotnie, a dzisiaj już nie istnieje, a on go odtwarza w celach, nie wiem, terapeutycznych, w celach uzdrowicielskich i wchodzi po nim, wchodzi tam i z powrotem, w górę i w dół, w górę i w dół i łączy. Wydało mi się to jakimś kluczem, do dzisiaj wydaje mi się to kluczem do postawy Białoszewskiego. Kluczem do postawy Białoszewskiego, do tego właśnie łączenia sprzeczności i do czegoś, co zrozumiałem lepiej, czytając esej Adama Lipszyca o Walterze Benjaminie i o jego teologii. To oczywiście są wszystko, nie wszystko, co dotyka Białoszewskiego, on ma to do siebie, że właściwie jest bardzo wiele kluczy. Jest ogromny pęk kluczy, którym można się do niego dobierać. Każdy z nich w jakimś sensie pasuje. Jeszcze jeden jego fenomen polega na tym, że właściwie z którejkolwiek strony zacząć, o czymkolwiek zacząć mówić, tak jak teraz zaczynamy o filmikach, dochodzimy zawsze do środka. Gdzieś do jakiegoś środka jego. Znaczy, no, z każdej strony wchodzi się tam, wchodzi się do samego centrum. I to, o czym mówię i co uświadomił mi esej Lipszyca, dotyczy właściwie tego, dotyczy dobra i zła. Dotyczy tej zniwelowania dobra i zła w języku. Chodzi o dotarcie do takiej, w takiej formy języka, za pomocą którego, nie wiem, Bóg stworzył świat, prawda, jako dzieło. Takiej formy, w której to rozróżnienie jeszcze nie nastąpiło. Jest takie opowiadanie Białorzewskiego, bo on też ma swoją wśród tych opowiadań, które jakby dotyczą wciąż szczególików życia. Nam się wydaje, że on pisze tylko o szczególikach. Później się okazuje, że tych szczególików tworzy, że on tworzy się jakieś teorie, idee, może nie idee, to nie jest dobre słowo, ale na przykład właśnie swego rodzaju teologię, czy teorię literatury. Jest takie opowiadanie Majowe przejście, w którym jest taki wywód po prostu, wywód taka właśnie Białoszewskiego Księga Rodzaju. O tym, o stworzeniu świata, o stworzeniu, o tym jak Bóg rozdzielił niebo i ziemię, rozdzielił dzień i noc, jasność i ciemność i powiedział, że jasność jest dobra. I tu się Białoszewski sprzeciwia. On mówi, wtedy, w tym momencie wszedł szatan. Skoro Bóg wybrał dobro, to on to drugie, prawda? I tym zwiódł pierwszych rodziców, pierwszych ludzi. Czyli całe zło zaczyna się w jakimś sensie, no Bóg zawinił, ponieważ wprowadził rozróżnienie. Wprowadził rozróżnienie. Zaraz wrócę, bo chciałem kilka zdań z tego opowiadania, z tej białoszewskiej teologii przeczytać. Wydaje mi się to niesłychanie istotne. I może tak, że jeden z motywów przewodnich w pisarstwie Mirona, powracających właściwie od początku w jego wierszach, prozach, jest lot, jest spadanie na ziemię, jak to się dzieje we wspaniałych transach, które Państwu polecam, które właściwie mogły być takim, to jest taka proza, monolog, który mógł być wykonany na scenie, gdzie mowa jest o tym w transach. Łączę tutaj te transy i to majowe przejście. O tym, jak poeta słowa doprowadza do faktów, fakty do słów, jak psa do kota, ale fakty z życiem zdychają. Więc po to są słowa, żeby przeleciały jak gołębie ponad tymi faktami. Tutaj Białoszewski jakby tłumaczy się z tego, że jego jakby tematem są konkretne bardzo wydarzonka, miejsca, czas. Wszystko jest tak strasznie umiejscowione, uziemione. On to robi po to, żeby jego słowa, którymi on to nazwie, słowa świeże, nowe, jakby pierwsze słowa, takie z dnia stworzenia, żeby one przetrwały. Czyli jest to odwrotna strategia niż strategia, nie wiem, mistyków, którzy jakby dążą do Boga, prawda? On dąży do ziemi i przez to właśnie chce przetrwać. Nie wiem, na ile to jest jasne. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, że chwilami tę jego strategię rozumiem. I kryje się w tym właśnie rodzaj teologii, którą tak jasno wykłada w przypadku Benjamina, wykłada Adaś Lipszyc. Teologii początku mowy, początku języka, początku stworzenia. Błędem jest pierwsze rozróżnienie, kiedy Bóg oddzielił światło od ciemności. Bo Bóg lubił dobro, to on, szatan, to drugie, bo chciał być inny od Boga. W rozróżnieniu zaczyna się grzech. Czyli podmiot poetycki Białoszewskiego przyjmuje chwilami pozycję Boga sprzed rozróżnienia. Jest taki jego młodzieńczy wiersz, jeszcze pisany pod sam koniec okupacji, wiersz do ducha siebie, zakończony w taki sposób, takim, to mogłaby, nie wiem, jeżeli chodzi o styl, to mógł być wiersz skamandrycki, a może wiersz Marii Konopnickiej, ale za tym stoi cała zuchwałość Białoszewskiego. Ty się modlisz, ty we mnie, do siebie nad ciałem duch, aż nie znam, choć chcę daremnie, czyś sobą, czyś mną, czyś Bóg. I to jakby odnalezienie, zrównanie swojego ja z Bogiem w wtedy jeszcze tak jakby tak no, manifestacyjnie, programowo wypowiedziane przez 20-letniego chłopaka, właściwie towarzyszy później no, całej tej twórczości. Podmiot poetycki Białoszewskiego przyjmuje chwilami pozycję Boga sprzed rozróżnienia. Noc i ciemność jest jego żywiołem, stanem upragnionym, nierozróżnienie, jak w wierszu Noce nieoddzielenia. Noc, teraz już razem rośniemy, krążymy, kartofle, ludzie, psy, dachy, kto idzie, kto oddycha. Ty nade mną i dalej, gałąź, daj mi łapę, czujecie jak nam serce bije, pod łuskami, pod muszlami, ach ten niepokój odrzućmy, umieramy razem. We wspomnianym opowiadaniu Majowe przejście występuje, co jest dla mnie no, bardzo poruszające, występuje ja, jako jego towarzysz, jego spaceru, nocnego spaceru w okolicach Placu Grzybowskiego. I najpierw jest tak, że słuchamy śpiewów z podziemi kościoła, potem Białoszewski prowadzi mnie na tak zwane chrapiące podwórko na ulicy Próżnej, które rzeczywiście chrapie i nagle z okna na piętrze w środku nocy, czy druga w nocy, odzywa się głos a kuku. Potem siedzimy gdzieś w ogrodzie Saskim i tam Miron skarży się na swój wygląd, na brak zębów, na to, że mu przeszkadza to w graniu w naszych filmikach. A ja z wyżyn tego właśnie 30-latka mówię, że to jest kompletnie, zupełnie niepotrzebny kompleks. Ale to wszystko, co teraz cytuję, nie pochodzi już z mojej pamięci, tylko z tego, że zostało przez niego zapisane. Tak wyglądają właśnie wszystkie wspomnienia o Białoszewskim. One są zawsze, mówi się jego słowami. On kasuje jakby indywidualną pamięć. W tym sensie ta moja książka, o której mówiono, człowiek Miron, w jakimś sensie jest na pewno Mironem zmyślonym. Być może jest po prostu takim rodzajem jakby mojej prywatnej walki, kiedy usiłuję wytrzeć jakby swoje wspomnienie z tego, co przez niego już zostało napisane, ale nie wiem, na ile mi się to udaje i być może jedyną wartością tego jest to, ten właśnie pojedynek pamięci. W tych zapiskach nocnych wędrówek on przywraca właśnie ten rajski stan nieoddzielenia, spotyka się święte i nieświęte, trwa komitywa kogoś starszego i młodszego. I kwestia tego, co dzisiaj w świecie etykiet, w świecie, który jest światem jakby tolerancji, ale zarazem światem, właściwie wszyscy jesteśmy zaetykietowani, to, co się nazywa dzisiaj orientacją seksualną, tam w ogóle nie wchodzi w grę. Nie ma wchodzić w grę. Nic nie jest nazwane. Nic nie jest określone, nic nie jest odróżnione i przez to właśnie bezgrzeszne. Jest to jakiś stan niewinności. I w porównaniu ze światem dzisiejszym, no, wydaje się to właśnie takim, lata 70. zapisane przez Białoszewskiego, wydają się takim matecznikiem nieoddzielenia niczego. W tym sensie, z tamtej perspektywy, ten dzisiejszy świat wydaje się pooddzielany. Na tych setkach, właściwie tysiącach stron, jakie gdyby wydać Białoszewskiego razem, bo wszystko właściwie, co pisze, jest jedną książką, jedną księgą, przebija właśnie to, co to określenie, które do niego się stosuje, które zastosował kiedyś właśnie Miłosz, entuzjastycznie witając w kulturze paryskiej jego obroty rzeczy, że to jest poezja konkretu, że to jest w ogóle reizm, prawda, że jego interesują rzeczy. To jest nieprawda, dlatego że każdy, kto wejdzie właśnie Białoszewskiego, wie, że ta rzecz, ta rzeczowość, konkretność, to przywiązanie do ziemi, do konkretnego miejsca i czasu, to jest tylko sposób na to, żeby przenieść swoje ja, które ma być jakby zniwelowana różnica, zlikwidowana różnica między ja a przedmiotem, między tym, kto patrzy, a tym, na co się patrzy. Na tym polega ta jego jakaś no, swego rodzaju no, niereligijna mistyka Białoszewskiego, że ten przedział między poznawanym a poznającym jest zniesiony, manifestacyjnie zniesiony. Wspaniałym, właściwie jest wspaniały taki opis, już na koniec mówię, opis nocy nad Wisłą w Chamowie, gdzie nawet rozczarowanie jest czymś ciekawym, prawda, na co się czeka. I Białoszewski mówi, że nie zdąża, nie nadąża z tym opisem, bo już noc się kończy, przychodzi świt, a on pisze jakby na bieżąco, zapisuje tą noc. Tamta noc już uciekła, już nigdy nie wróci, tylko będzie się ode mnie oddalała, oddalała, a potem ja się z nią będę oddalał, oddalał. Będzie się oddalał, ale jednak zapisał ją. I w tej paradoksalnej figurze przemijanie jest jakimś rodzajem wieczności, takim antyniebem, do którego on się chce dołączyć. Nie wiem, bo czuję, że zataczam coraz szersze kręgi i gdzieś to się rozpłynie. Zostańmy na tym. Wróćmy może właśnie do tego konkretu. Zobaczmy kilka filmików i może potem wrócimy do nich jakby z tą świadomością, bo mówię to wszystko dlatego, żeby pokazać jakby, żeby pokazać atmosferę, w której to wszystko się odbywało. Bez niej mam poczucie, to wszystko może nie mieć żadnego znaczenia. A może ma, tylko my go nie czujemy, prawda? Dlatego, że wciąż jesteśmy, nie mogę, mimo wszystko, mimo tej książki, którą popełniłem, nie jestem w stanie się uwolnić. Także jakby jestem takim dowodem samym przed sobą na to promieniowanie, które nie ustaje. Zobaczmy teraz kilka filmików, a potem może porozmawiamy, może Państwo będą mogli, mieli okazję coś powiedzieć. Dziękuję.
Ogromnie dziękujemy. Zgadza się, może będziemy mogli jeszcze porozmawiać o Milanie Białoszewskim i o filmikowaniu. Zachęcam do zadawania pytań, ale teraz obejrzyjmy. Pierwszy z nich poczekalnia.
Białoszewski i Adriana Buraczewska. Thank you.
jest pan Ursyt z opowiadania, pan Julian Kiełkiewicz, przewodnik Jadwigi Stańczakowej.